Zagadza 7 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznanie powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Jarosław Bakczyński. W studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Z tym, że w ramach naszej audycji od 19.45 magazyn Auto Moto Pydlandia. Ale wcześniej m.in. dźwiękowa relacja o przygotowaniach żużlowców w Ogólnie Leszno do sezonu, niestety już nie w Ekstralidze, a w Metalkasse drugiej Ekstralidze, o jubileuszu 105 lat minęło, gdy powstał w Poznaniu Akademicki Związek Sportowy. Będzie o szermierce, będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Powiemy też troszkę w kontekście również zbliżającej się kabaliady o jeździectwie. To wszystko do 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli 1 grudnia.
W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj 3 mecze w zakończonych. Pogoń Szczecin zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. Korona Kielce przegrała z Górnikiem Zabrze 2-4, a na kilkanaście minut przed końcem spotkania w Mielcu Stal przegrywa z Legią Warszawa 1-2. W pierwszej lidze Warta Poznań przegrała z liderem Brukbet Termaliką Nieciecza 0-1. W Ekstraklasie futsalu do przerwy futsal Leszno prowadzi z FC Toruń 1-0. Dawid Kubacki zajął 10 miejsce w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Zwyciężył Niemiec Andreas Wellinger. Punktowało także dwóch innych Polaków. 14 był Kamil Stoch, a 15 Paweł Wąsek. 35 miejsce zajął Aleksander Zniszczoł. Liderem Pucharu Świata pozostaje Niemiec Pius Paszke. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek jest 21. Najbliższe zawody w kolejny weekend w Wiśle Malince. Natomiast reprezentantki Polski zajęły bardzo dobre 6 miejsce w biegu sztafetowym biatlonowego Pucharu Świata. Biało-czerwone biegły w składzie Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Anna Mąka i Joanna Jakieła. A Kaja Ziomek-Nogal zwyciężyła, Angelika Wójcik była trzecia. Na dystansie 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w wyżdżwiarstwie szybkim w Pekinie Polki także z Karoliną Bosiek w składzie w sprincie drużynowym zajęły 2 miejsce. W snowboardzie Aleksandra Król-Walas odpadła w ćwierćfinale slalomu równoległego. W inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w chińskim Mylin Polka przegrała z późniejszą triumfatorką, Austriaczką Sabine Pajer. Natomiast wyścig Formuły 1 o Grand Prix Kataru zakończony kilka minut temu wygrał Holender Max Verstappen. I jeszcze szachy, bo trwa mecz o Mistrzostwo Świata w Singapurze. 6 partia remisowa. Broniący tytułu Chińczyk Ding Liren zremisował białymi z reprezentantem Indii Domarajo Gukeszem, a w całym meczu jest remis 3-3. 7,5 punktu trzeba zdobyć, żeby zostać mistrzem świata w szachach.
10 minut po godzinie 19. Muzycznie drugą część audycji w sportowym rytmie zaczynamy wspólnie z Pet Shop Boys. 10,5 minuty po 19. audycja w sportowym rytmie. Teraz wspólnie z naszym reporterem Jackiem Marciniakiem sprawdzimy, co słychać w żużlowej ekipie w Ogólnie Leszno. Drużyna tego najbardziej utytułowanego klubu żużlowego w naszym kraju spadła przecież w sezonie 2024 z żużlowej Ekstraligi. Zawodnicy, trenerzy, a także szefowie klubu nie załamali się. Podkreślają, że cel w nowym sezonie jest jeden.
Oczywiście cel jest jeden, celem jest bardzo szybki powrót do PGE Ekstraligi i wszystkie nasze działania skupiają się na tym, żeby ten cel osiągnąć. Oczywiście, że wierzę, no, jesteśmy, wydaje mi się, mocnym klubem i stabilnym finansowo, więc będziemy chcieli to zrobić w trakcie jednego sezonu rozgrywkowego i wrócić tam, gdzie jest miejsce Unii Leszno.
Sławomir Kryjom, dyrektor zarządzający w Ogólnie Leszno.
Trenujemy w tej chwili we Włoszakowicach, mamy tam zapewnione świetne warunki, zarówno sala do ćwiczeń, jak również sala do sportu walki. Sama siłownia jest świetnie wyposażona, tam zawodnicy trenują 3 razy w tygodniu pod okiem trenera Michała Turyńskiego i trenera Rafała Okoniewskiego.
Rafał Okoniewski, trener w Ogólnie Leszno.
Dużo sobie obiecuję i trzeba robić jak najszybciej, żeby wszystko, żeby awansować. Pierwsze kroki już są poczynięte, bo zaczęliśmy już treningi, przygotowanie fizyczne, gdzie to dość ostro. Trener od ogólnorozwojówki mocno chłopaków wziął w obroty.
Wierzy pan w szybki powrót Unii do Ekstraligi?
Wierzę bardzo, że szybko tam wrócimy, aczkolwiek nie można zapominać o przeciwnikach, bo przeciwnicy też się uzbroili i nikogo na pewno nie można lekceważyć, robić swoje.
Co do obozu w Hiszpanii, rozważamy w tej chwili różne warianty. Być może udamy się na obóz też do Jakuszyc, bo jest też taka opcja. Na pewno za granicę pojedziemy, nie wiemy jeszcze tylko w jakiej formie, czy będzie to długi obóz motokrosowy, tak jak było to w poprzednich latach, czy będzie to krótszy obóz na początku marca, poświęcony typowo na integrację zespołu. Jeśli popatrzymy na nasz skład, no to z pierwszego zespołu nie ma dzisiaj z nami Bartka Smektały, nie ma Andrzeja Lebiediewa, nie ma Kejnana Riu. Pozycję Kejnana zajmie zawodnik na pozycji U24, czyli Nazar Parnicki. Mamy nowego zawodnika z Australii, Josha Pickeringa.
Wielu spodziewało się, że po spadku Unii nie zostaniesz w Lesznie, tylko wybierzesz ofertę klubu ekstraligowego. Zostałeś w Lesznie. Dlaczego?
Nie czułem się, że potrzebuję jakby zmian.
Janusz Kołodzi, lider Foguni Leszno.
Wiadomo, że jest mi przykro z powodu takiego, że spadliśmy do tej pierwszej ligi. Nie czułem potrzeby jakby zmian i jakby wiedziałem, że chcę dalej pomagać w tym powrocie. Chcę po prostu dalej ścigać się dla Foguni Leszno. Wiem, że będziemy walczyć, będziemy robić wszystko, bo tu mamy stworzone warunki na to, żeby szybko awansować. Drugą kwestią jest szczęście, ale wydaje mi się, że trzeci rok z rzędu nie może być tak, że tego szczęścia nam brakuje, więc wydaje mi się, że ten przyszły rok powinien być naprawdę fajny dla nas.
Jak oceniasz skład?
Uważam, że on jest bardzo dobry pod względem takim, że powinniśmy się mega dogadywać, każdego z nas stać na wiele. Z mojej strony szkoda, że nie jest wyjaśniona jeszcze też sytuacja z Damianem, bo też by nam się przydał.
Na pewno jest gdzieś to jakiś dyskomfort, bo chciałbym już wiedzieć, w jaki klub będę reprezentował w przyszłym roku, ale podchodzę do swoich obowiązków profesjonalnie. Mam kontrakt z Unią Leszną ważny do końca 2025, więc dzisiaj jestem tu po to, żeby spełniać swoje obowiązki zawodnicze, więc podchodzę do tego profesjonalnie, a wiem, że gdzieś ta przyszłość klubowa wyjaśni się prędzej czy później, więc po prostu czekam z niecierpliwością. Nie jest to łatwe, ale nie wszystko też ode mnie zależy, więc też nie chcę tym się niepotrzebnie nakręcać, bo skupiam się na tym, co mam zrobić, przygotować się na tyle, ile mogę w 100% do sezonu. Trenuję z chłopakami z drużyny.
Jak większość z nas będzie mogła jeździć i rywalizować, a nie leczyć się, to też będzie dobry wynik.
Tomasz Responder, prezes Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego. Kolejny jubileusz. Jak to niedawno się wydawało, że było stulecie, a tym razem już 105 lat stuknęło, panie prezesie, a AZS wciąż młody.
No właśnie. Ludzie się starzeją, a AZS ciągle młody. Ale faktycznie 5 lat bardzo bogatych wydarzenia. Przecież były 2 razy Igrzyska Olimpijskie rozgrywane. Była masa medali mistrzostw świata, mistrzostw Europy. No sukcesy w sporcie młodzieżowym, takich nie mieliśmy w historii. Także widać, że ta i praca trenerów, i wsparcie przez władze samorządowe dają bardzo dobry efekt i wszyscy chyba nam zazdroszczą takiego systemu i takich wyników młodzieżowych. Szkoda, że trochę obiektów by jeszcze się przydało. Może by te wyniki były lepsze, ale czekamy niecierpliwie.
Panie prezesie, tak trochę jest pół żartem, pół serio w takiej jubileuszowej anturażu zapytam. Trochę z tym portretem się jednak znowu trzeba wstrzymać, żeby tam obok Szymona Ziółkowskiego, nanoskowskiego medalista olimpijski, najlepiej złoty się pojawił z AZS-u.
No niestety, liczyliśmy chyba najbardziej na kajakarki w tym roku. Myślę, że nie tylko AZS-u kajakarki, ale w ogóle na całą ekipę. To się nie spełniło. No ciągle mam nadzieję, że dożyję tego czasu, kiedy drugi złoty medal olimpijski tam będzie na piersi któregoś z naszych zawodników i zawiśnie koło Szymona Ziółkowskiego. No ciągle czekam na to.
Było wiele wspomnień, wiele wyróżnień, ale bardzo wzruszający też moment puentujący całe to wydarzenie, czyli wręczenie legitymacji członkowskiej Akademickiego Związku Sportowego tym najmłodszym waszym sportowcom. To był piękny widok. Czyli są takie sekcje, wśród których jest stały dopływ tych najmłodszych zawodniczek, zawodników.
My się staramy wszystkim sekcjom stawiać 2 zadania. Po pierwsze, że ma być najwyższy wynik sportowy, jeśli chodzi o sport olimpijski, seniorski i tak dalej, to jest oczywiście naszym celem. Natomiast drugi, żeby wszystkie te sekcje pracowały z dziećmi i z młodzieżą jak najszerzej, tym bardziej, że jest jednak wsparcie miasta i województwa, jeśli chodzi o to. W ten sposób stajemy się nie tylko klubem akademickim tylko z klubem też miejskim, bo pracujemy dla dzieci, mieszkańców tego miasta, nie tylko dla środowiska studenckiego. I myślę, że łącząc te 2 funkcje, można osiągnąć wtedy najlepsze wyniki i cieszę się z tego, że taką drogę przyjęliśmy wiele lat temu. Obydwa kluby wyczynowe, a w zasadzie też 3, bo także AZS-UAM prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży, że wszystkie nasze sekcje praktycznie tak dużą rolę przywiązują do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży.
W sportowym rytmie.
W Wiemy, jak mocna jest szermierka w Wielkopolsce, szczególnie kobiecy floret, o którym ostatnio mnóstwo słyszeliśmy. Kolejne zawody Pucharu Świata w Tunisie. Trzecie miejsce naszej olimpijki Julii Walczyk-Klimaszyk. Szóste miejsce polskiej drużyny florecistek. A tymczasem, gdy spotykamy Tomasza Skupio, jednego z trenerów szermierki w poznańskiej Warcie, warto już pomyśleć o 2025 roku, ale właściwie na początku, bo Warta Poznań obok klubu uczelnianego AZS UAM, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Polskiego Związku Szermierczego, Europejskiej Federacji Szermierki, jest współorganizatorem dużego wydarzenia. 11 stycznia w sobotę w hali na Poznańskim Urawsku. Co się odbędzie, panie Tomaszu?
11 stycznia odbędzie się indywidualny turniej kadetek, Puchar Europy we florecie kobiet. Jest to rzeczywiście gigantyczne przedsięwzięcie. Turniej jest już marką samą w sobie. Przyjeżdżają nie tylko najlepsze zawodniczki z całej Europy, ale wręcz świata. Przypomnę, że rok temu mieliśmy niesamowity desant zawodniczek ze Stanów Zjednoczonych, które tutaj rozbiły bank, że tak powiem, co sprzyja tylko temu, że turniej jest na bardzo wysokim poziomie. Można się rzeczywiście sprawdzić. Jest też na wysokim poziomie organizacyjnym.
Jeżeli chodzi o współpracę warciarzy tej szermierczej sekcji z tak wielką imprezą, bardzo często mamy okazję spotykać się na tych zawodach. Często krąży pan między planszami, najczęściej pracując w komisji technicznej?
Zgadza się. No, jako organizator turnieju mamy na głowie mnóstwo rzeczy, od komunikatów organizacyjnych, przygotowania hali, ale też podczas turnieju. Praca przy prawidłowym, zgodnym z przepisami, przebiegiem całego turnieju. To, żeby każda plansza była zabezpieczona pod kątem bezpieczeństwa, właściwa praca sędziów, właściwe odseparowanie walczących zawodników od kibiców, kultura też kibicowska podczas turnieju, to wszystko jest na głowie Komisji Technicznej.
Skoro powiedzieliśmy o tym 11 dniu stycznia 2025 roku i o Pucharze Europy Kadetek, to będzie znowu też silna wielkopolska reprezentacja w tej reprezentacji biało-czerwonych?
Na pewno tak. Zapisy regulaminu są takie, że kraj organizujący Puchar Europy może do 64 zawodniczek zgłosić do danego turnieju. Z innych krajów jest maksymalny limit po 20 zawodniczek. W związku z tym jestem przekonany, że cała 64-osobowa reprezentacja kobieca się zgłosi na ten turniej.
Skoro ten turniej w hali UAM na Morasku, no to też mam takie szermiercze skojarzenie z tą halą, z naszym wybitnym arbitrem, który też ostatnio nie tylko na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, ale także podczas tego ostatniego turnieju Pucharu Świata w Tunisie się prezentował i znowu ponoć z powodzeniem.
Z Andrzeja Witkowskiego jesteśmy niesamowicie dumni, bo jest nie tylko bardzo dobrym trenerem, niesamowicie życzliwym kolegą, ale też znakomitym sędzią. Był teraz na zawodach w Tunezji, sędziował finał floretu męskiego i z tego, co słyszymy w środowisku szermierczym, znakomicie mu poszło.
Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Zaczynamy jednak, no myślę, że z wielkopolskiej perspektywy, bo też interesują nas występy drużyny warszawskiej Legii, innych drużyn Ekstraklasy, a podobno mecz Stali Mielec z Legią Warszawa przed momentem się zakończył.
Tak, i zakończył się remisem 2-2. Informowaliśmy o tym, że Legia wyszła na prowadzenie 2-1. Był to rzut karny wykorzystany przez Augustyniaka w 63 minucie, ale w doliczonym czasie gry Wolsztyński, który wszedł na boisko 4 minuty wcześniej, zdobył wyrównującego gola dla Stali Mielec. Zatem mecz Stal Mielec-Legia Warszawa zakończył się remisem 2-2.
Jeszcze o trawiastych boiskach sobie opowiemy, ale teraz przenieśmy się do innej ekstraklasy, do Fogo Futsal Ekstraklasy, bo tam też mamy dwa wielkopolskie akcenty.
Niestety bardzo ciężki sezon rozgrywa zespół Red Dragons Pniewy, który wczoraj podejmował u siebie Eurobusy Przemyśl 2-6. Do przerwy był jeszcze remis 2-2. Co więcej, Red Dragons prowadziły 2-0, ale ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gości z Przemyśla 6-2. Rozgrywane jest spotkanie w Lesznie. Futsal Leszno podejmuje FC Toruń. Druga część spotkania, 29 minuta meczu i ekipa z Leszna prowadzi 1-0. W 14 minucie gola strzelił Siecla. Zatem ten mecz jeszcze trwa. A w spotkaniach zakończonych sporo bramek, jak to na futsal przystało. Legia Warszawa zremisowała z AZS-em Uniwersytetu Śląskiego z Katowic 5-5. BSF Bochnia zremisował z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego z Wilanowa także 5-5. Futsal Kamienica Królewska pokonał Red Devils Chojnice 3-1. Konstrukt Lubawa wygrał z Widzewem Łódź 12-2, a mecz Dremano Opole Komprachcice z rekordem Bielsko-Biała przełożono na 5 stycznia.
To wracamy do wydarzeń na boiskach Trawiastek. Raz jeszcze przypomnijmy, mówiliśmy o tym tuż po godzinie 18. Wczoraj rezerwy poznańskiego Lecha w meczu piłkarskiej trzeciej ligi w grupie drugiej pokonały w zaległym spotkaniu gdańską Gdynię 3-0. Dzięki temu drugi kolejosz awansował na drugie miejsce w tabeli przed zimową przerwą. Drużyna Grzegorza Wojtkowiaka ma na końcu 34 punkty, prowadzą Mękitni Stargard punktów 37, a tyle samo punktów co Lech drugi Poznań ma inna wielkopolska drużyna Sokół Kleczew, który zgromadził 34 punkty, dalej Unia Swarzędz na 5 miejscu punktów 29. Emocjonująca będzie zatem ta piłkarska wiosna w trzeciej lidze w batalii o awans na szczebel centralny, bo od drugiej ligi ten szczebel centralny się rozpoczyna. A my zaglądamy także czasami na boiska Artbut czwartej ligi piłkarskiej. To jest najwyższa liga prowadzona przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. No i tutaj na końcu jesieni na wyraźnym prowadzeniu ekipa Lipna, Stęszew. Czy to niespodzianka? Posłuchajmy, bo oto Dawid Cytrowski zapytał Rafała Wędziocha z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Przewaga, którą Lipno sobie wyrobiło, jest naprawdę imponująca. Fakt, że przez całą rundę przegrali tylko dwa spotkania, w tym jedno z bezpośrednim rywalem w czołówce, czyli z Obrą Kościan na wyjeździe i drugie z Huraganem Pobiedziska, czyli też drużyną bardzo taką, bardziej patrzącą w górę niż w dół, ale bardzo taką nierówną, jeżeli chodzi o tegoroczne rozgrywki. Pokazuje, że to jest ekipa budowana pod walkę o awans do Betclic trzeciej ligi, pod rywalizację o promocję do wyższej klasy rozgrywkowej, także myślę, że to nie jest niespodzianka sama postawa Lipna i to, że znajduje się w czołówce, ale to, jak skutecznie radziło sobie w walce z rywalami na czwartoligowych boiskach, już na pewno tak.
8 punktów przewagi. Oczywiście w piłce nie ma takiej przewagi, której nie dałoby się roztrwonić, tym bardziej na dystansie całej rundy. Natomiast dyspozycja Lipna jesienią pokazywała, że no chyba taki faworyt do zwycięstwa w tym sezonie jest już oczywisty.
Zdecydowanie tak. Myślę, że Lipno można określać mianem murowanego faworyta do walki o ten awans i bardziej to Lipno może ten awans przegrać, niż rywale mogą dogonić zespół ze Stęszewa. I to nie chodzi tylko o przewagę punktową, ale chociażby o to, jak wygląda gra zespołu właśnie ze Stęszewa. Pamiętam takie spotkanie z Wiarą Lecha w październiku, kiedy obie drużyny były liderem i wiceliderem rozgrywek, no i zespół z Poznania został obnażony, jeżeli chodzi o taki poziom czysto sportowy. Zespół ze Stęszewa pokazał swoją przewagę, pokazał te swoje największe atuty i też myślę, że pokazał ekipie z Poznania, gdzie jeszcze muszą popracować, żeby móc myśleć o walce o te czołowe miejsca. Niemniej, jak wiemy, zima w niskich ligach, w niższych ligach jest kluczowa, trwa dosyć długo ta przerwa, no i wiele zespołów wzmacnia się, więc też nie jest powiedziane i w jakiej sytuacji kadrowej ekipy przystąpią do rundy wiosennej, więc nie jest możliwe, że któraś z tych ekip znajdujących się na pozycjach 2-5 rozpocznie szarżę w kierunku zespołu ze Stęszewa i końcówka będzie jeszcze ciekawa.
A właśnie a propos tych drużyn, które gdzieś tam z drugiego szeregu spróbują zaatakować Obra Kościan, wydaje się być takim najpoważniejszym kandydatem, czy może gdzieś te drużyny, które jeszcze niżej się po rundzie jesiennej plasują w tabeli?
Zdecydowanie Obra jest takim liderem tej grupy pościgowej, ale też nie można zapominać o zespołach z miejsc 3-5, bo to jest Polonia Leszno, Nielba Wągrowiec i Wiara Lecha Poznań. Te ekipy dzielą zaledwie 2 oczka i mają do Obry punktów 3 i 4 straty, więc ta różnica nie jest jakaś wielka. Musimy pamiętać, że mamy baraże o trzecią ligę od tego sezonu, więc walka o drugie miejsce też jest bardzo istotna. Niemniej wydaje się, że w Kościanie największe apetyty na tę walkę o, myślę, że nawet jeszcze mistrzostwo czwartej ligi mają, ale też Polonia Leszno, ten lokalny rywal, będzie do końca sezonu próbować pokrzyżować plany.
Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Już w najbliższy czwartek właśnie w Poznaniu na terenach targowych rozpoczyna się jeździecka Kawaliada 2024. My zaproponujemy teraz nieco inne spojrzenie na jeździectwo, bo Małgorzata Morsyn przez wiele lat była reprezentantką Polski w ujeżdżeniu, a od lata uczy konnej jazdy w Jaszkowie pod Śremem. Grzegorz spotkał się z wybitną dresarzystką, no i posłuchajmy, co z tego spotkania zarejestrował.
Czy jeździectwo jest sportem, czy też sposobem rekreacji dla każdego?
No to jest takie trudne pytanie, żeby odpowiedzieć. Ja po swoim życiu wiem i wszystkim to dookoła mówię i ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak można żyć bez koni. Także to jest po prostu mój sposób na życie i to jest mój sposób na to, żeby być sprawnym i młodym i mieć dużo energii i cały czas, żeby mieć ochotę na coś nowego w życiu. I uważam, że tak naprawdę to jeździectwo jest dla każdego. Tylko wszystko wszystko tkwi w tym, jak się do tego podejdzie. Nie dla każdego jest dana dyscyplina, czyli trzeba poszukać swojej dobrej dyscypliny, w której się czujemy dobrze, bo dla jednego fajnie jest jeździć po prostu bryczką i się rozwijać w tym, dla drugiego fajne jest ujeżdżenie, dla trzeciego fajne są skoki. Także wszystko zależy od tego, jak to dopasujemy do siebie. Natomiast absolutnie uważam, że konie są terapeutami we wszystkim. Czyli jeżeli chcemy cokolwiek ze sobą zrobić, chcemy iść dalej w życiu, chcemy się czegoś dowiedzieć o sobie, to tak naprawdę wystarczy już na wybieg wejść. To już wystarczy tylko wziąć konia, wyczyścić albo wziąć i go przeprowadzić i już dowiemy się o sobie więcej niż na jednej terapii. Nigdy nie jest za późno. Tak naprawdę najstarsza para świata, już teraz nie wiem, ile oni razem mają lat, ale to jest pani z Anglii, której koń ma chyba ze 30 lat, przynajmniej tak ostatnio było w rankingu, ona sama ma 90 chyba 6 i wystartowali. Nie trzeba zaraz celować w olimpiady, nie trzeba zaraz celować w mistrzostwa świata. Natomiast to, żeby spędzać czas z koniem, to, żeby szkolić siebie i terapeutyzować swoje ciało też i trzymać swoje ciało w dobrej kondycji, to konie są idealne do tego. Bardzo często osoby przychodzą i mówią, wow, co to takiego wsiąść na konia, a dopiero jak wsiadają, to mówią, o ludzie, to się rusza. Tak? Dopiero zdają sobie sprawę z tego, że to nie jest takie proste. To człowiek się męczy, myślę, dużo, dużo więcej niż koń.
Co powinno być pierwszym krokiem?
Pierwszym krokiem fachowiec. Absolutnie. Czyli znaleźć odpowiedniego dość dla siebie fachowca. Fachowca takiego, który odpowiada danej osobie, ale przede wszystkim jest rzetelny i zna się na rzeczy. I wtedy ten fachowiec doradzi. Tak? Czy to będzie miał swoje konie, na które wsadzi taką osobę, czy pokieruje, co trzeba kupić, czego nie trzeba kupić. Także absolutnie, jak zwykle, fachowiec, fachowość i trener to jest pierwszy, do kogo trzeba się zgłosić. Dzieci jest bardzo dużo, szczególnie dziewczynek i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre, bo też widzę różnicę między dziećmi, które są przy koniach, a dziećmi, które nie mają nic wspólnego z końmi. Jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o rozwój i fizyczny, i psychiczny i to, w jaki sposób te dzieci nawiązują relacje, w jaki sposób pracują ze sobą, w jaki sposób współpracują ze sobą, co najważniejsze. Także absolutnie, jeżeli chodzi o, tak jak wcześniej powiedziałam, o konie, to też dla dzieci one są bardzo terapeutyczne, szczególnie, że w dzisiejszych czasach większość z dzieci, no to wiadomo, ma internet, ma telefon i lubi w tym siedzieć, a konie jednak z tego troszkę wyciągają. Konie dają zupełnie inną przestrzeń i zupełnie inne pole do rozwoju.
Powiedzmy może o treningu, jaki pani preferuje. Jeździectwo klasyczne.
Bardzo lubię to sformułowanie i bardzo lubię też definicję, którą zawsze powtarzam i wszędzie powtarzam, ponieważ jeździectwo klasyczne w dzisiejszych czasach jest różnie kojarzone, a ja będę powtarzała to naprawdę jak mantrę, że jeździectwo klasyczne to rodzaj treningu, który opiera się przede wszystkim na anatomii, na fizjologii, na behawiorze, na biomechanice konia i traktuje tego konia jako odrębną istotę. I to jest trening, w którym ja się zagłębiam i który ja preferuję. W ogóle przez lata moich doświadczeń widzę, że jakby sport rządzi się swoimi prawami, a takie jeździectwo to sztuka. Więc ja przeszłam jedno i jestem teraz w drugim i widzę te różnice. Także tutaj trzeba sobie powiedzieć, że sport to sport. Natomiast dla mnie po latach doświadczeń i po tych wszystkich występach na arenach sportowych doszłam do wniosku, że jednak to, że jest dziecko, jest sztuką, to jest to, czego ja szukałam. I dlatego jestem całą sobą za tym, żeby namawiać wszystkich, spróbujcie. Niekoniecznie rywalizacja musi być tym czymś, co podsyca, ale też to, że to można traktować jak naprawdę wspaniałą sztukę.
Panią Małgorzatę Morsztyn można spotkać w Jaszkowie pod Śremem, tam spróbować konnej jazdy pod jej kierunkiem, ale będzie też można spotkać byłą wybitną dresażystkę podczas Kawaliady Poznańskiej, która rozpocznie się w najbliższy czwartek i potrwa do niedzieli. A właśnie w czwartek i w piątek przy okazji Kawaliady zaplanowano konferencję jeździecką i w piątek pani Małgorzata Morsztyn będzie jedną z prelegentek. Natomiast w ramach Kawaliady oczywiście międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody, zaliczane najważniejsze konkursy do światowego rankingu, jak i niedzielny konkurs Grand Prix zaliczany do Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata. Tutaj będą na pewno walczyć polscy zawodnicy z Maksymilianem Wechtą z Rosnówka na czele o punkty, by zakwalifikować się do finału Pucharu Świata w Bazylei. Nie tylko skoki przez przeszkody na Kawaliadzie, bo także ujeżdżenie, także halowa odmiana wszechstronnego konkursu konia wierzchowego i także powożenie zaprzęgami parokonnymi. To wszystko w targowych pawilonach od czwartku do niedzieli.
Godzinę od 8 w większości
konkursów? Właściwie od 8 na dwóch parkurach się rozgrywa rywalizacja. Pawilony 3A i 5. 5, te najważniejsze konkursy w pawilonie 5 i każdego dnia od 8, ale już na przykład pierwszego dnia konkurs dużej rundy, pierwsza kwalifikacja do Grand Prix wieczorem po 18, rankingowy międzynarodowy konkurs w piątek o godzinie 12.30, czyli dosyć wcześnie, konkurs Grand Prix w niedzielę o godzinie 10.45, dosyć wcześnie, ale można zacząć niedzielę właśnie z konkursem Grand Prix. To są zawody czterogwiazdkowe, więc już naprawdę kilku dobrych jeźdźców zagranicznych z Holandii, z Niemiec przyjedzie do naszego kraju. Także oczywiście z Europy Wschodniej, no bo oni walczą tutaj o punkty do Pucharu Świata.
Na antenie Radia Poznań 19.45 to będzie kolejne dzisiejsze wydanie magazynu Auto Moto Pyrlandia. We wtorek o 19.15 proponujesz sportową arenę, tym razem o halowym hokeju.
Tak, w ten weekend dwie kolejki rozegrane w rozgrywkach halowego hokeja. Będziemy gościć na naszej antenie na żywo trenerów poznańskich drużyn występujących w hokejowej Superlidze. Zatem trenera poznańskiej Warty, wicemistrza Polski Mateusza Grochala, będzie Szymon Hutek, szkoleniowiec Grunwaldu Poznań, który ma chrapkę, żeby odzyskać mistrzostwo Polski. No i połączymy się też z Dariuszem Rachwalskim, który prowadzi poznańską Politechnikę, która w ten weekend wygrała dwa mecze, gdyż Dariusz Rachwalski jest także trenerem reprezentacji Polski w hali i na trawie seniorskiej i młodzieżowej. Będzie konsultacja młodzieżowej kadry w Wałczu, ale do Wałcza zadzwonimy i naszym telefonicznym gościem będzie również Dariusz Rachwalski.
Czwartek
po 19.15.
To we wtorek o 19.15. W czwartek 17.15 kolejne wydanie magazynu piłkarskiego Kolejorz, a już w najbliższy piątek Mikołajki, 6 grudnia o 20.30 transmisja Zabrza. Ostatni tegoroczny mecz ekstraklasowy zagra Kolejorz. Rywalem oczywiście, skoro to Zabrze, to drużyna Górnika. A w przyszłą niedzielę o 20 na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia transmisja z Warszawy z meczu Ekstraklasy Koszykarek. Polonia podejmie Enea Azotec Politechnikę Poznańską. Jutro pierwsze serwisy jak zwykle o 6.05 i o 7.05, ale jeszcze jesteśmy wciąż w niedzieli 1 grudnia. Króciuteńko o najważniejszych informacjach.
Piłkarska Ekstraklasa to remis Stali Mielec z Legią Warszawa 2-2. Porażka Korony Kielce z Górnikiem Zabrze 2-4 i Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok w tym spotkaniu remis 1-1. W pierwszej lidze poznańska Warta przegrała z liderem z Brugbet Termaliką Nieciecza 0-2. Trwa jeszcze spotkanie Fogo Futsal Ekstraklasy w Lesznie. Futsal Leszno prowadzi z FC Toruń już 2-0. Jeśli chodzi o sporty zimowe, to w biatlonie 6 miejsce polskiej kobiecej sztafety w zawodach Pucharu Świata, w łyżwiarstwie szybkim na 500 metrów w Pekinie Kaja Ziomek-Nogal najlepsza, a Angelika Wójcik trzecia. Polki także z Karoliną Bosiek w sprincie drużynowym zajęły drugie miejsce. No i konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Dawid Kubacki zajął 10 miejsce, to najlepszy z Polaków w dzisiejszym konkursie. No i Formuła 1, Grand Prix Kataru, zwycięstwo Holendra Maxa Verstappena. To już w takim telegraficznym skrócie najważniejsze wydarzenia sportowe.
Ale skoro powiedziałaś o Verstappenie, to już niebawem na naszej antenie będzie motosportowy magazyn Automoto Pyrlandia. My ze studia uciekamy, zostawiając za konsoletą Jarka Bakczyńskiego, który audycję realizuje. Kłaniają się Państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
W kolejnym wydaniu motosportowego magazynu Auto Moto Pyrlandia na antenie Polskiego Radia Poznań. Witam, Krzysztof Ratajczak. Tym razem zaczynamy jednak od porad, których nigdy za wiele dla wszystkich zmotoryzowanych. Okres szarej jesieni w kalendarzu i za oknem skłania, aby pamiętać o pewnych zasadach. Przypomina je Maciej Bednik, zajmujący się w Automobil Klubie Wielkopolski sprawami BRD, czyli bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wcześnie zapadający zmrok, mgły poranne i popołudniowe, mokra nawierzchnia i te wszystkie czynniki sprawiają, że jazda staje się o wiele, wiele trudniejsza. Zdejmij nogę z gazu, jedź wolniej. Prawdopodobnie osłuchaliśmy się już z tym stwierdzeniem, natomiast jest to stwierdzenie, które jest twierdzeniem prawdziwym, szczególnie w warunkach jesienno-zimowych, mając na uwadze i to, co mamy pod kołami, i widoczność, widzialność drogi. Wszystko sprawia, że jazda jest trudniejsza, czyli noga z gazu będzie bezpieczniej. Ja przypomnę tylko, że w ciągu jednej małej sekundy przejeżdżamy jadąc 90 km na godzinę aż 25 metrów. Co to oznacza? Że zanim zobaczymy przeszkodę, przez pół sekundy orientujemy się, co się dzieje, kolejne pół sekundy zadziałają mechanizmy i dopiero auto zaczyna hamować. Dodamy do tego śliską nawierzchnię i droga hamowania jest wielokrotnie, to podkreślam, wielokrotnie dłuższa niż na suchej, czystej nawierzchni. To apele też o to, aby zadbać w tym okresie jesiennym o widzialność drogi, czyli wymieńmy pióra wycieraczek, jeżeli mają kilka lat, na pewno nie spełniają już swojego zadania. Zadbajmy o płyn do spryskiwacza. Zadbajmy wreszcie o to, abyśmy potrafili w samochodzie ustawić prawidłowo nawiew, aby szyby nam nie parowały, abyśmy zapewnili sobie ten komfort widzialności na drodze.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Mamy nadzieję, że choć trochę namówiliśmy do bezpiecznej jazdy nie tylko jesienią, a teraz już o sportowych aspektach mijającego sezonu 2024. Zawodnicy Automobil Klubu Wielkopolski niemal od zawsze zdobywają wiele laurów, co cieszy szefa zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Macieja Jankowskiego.
Automobil Klub Wielkopolski jest jednakże, co by nie powiedzieć, najlepszym klubem w Polsce samochodowym, motocyklowym i zawodnicy tego klubu święcą sukcesy. Również ma się w tej szkółce, która jest, można nazwać karting, gdzie zawodnicy i Automobil Klubu Wielkopolski i Automobil Klubu Leszczyńskiego święcą co roku sukcesy i co roku na podiach tych imprez. I to z reguły na pierwszych miejscach tych podiów, jeżeli nie indywidualnie, to drużynowo znajdują się.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Sekwencję podsumowań zacznijmy więc od wyścigów motocyklowych. Przewodniczącym komisji AW odpowiadającej właśnie za ten obszar jest Jacek Molik, sam zdobywający nadal mistrzowskie laury na torze.
Bardzo wielu zawodników Automobil Klubu Wielkopolski zdobyło tytuły Mistrza Polski. No, zarówno mój syn Mateusz, zarówno ja, także Oskar Kalich w klasie Superstock 600. I kto tam jeszcze mieliśmy? Aha, Dawida Nowaka mieliśmy w klasie Supersport 300. Tak więc praktycznie całe podium w klasie Supersport 600 tylko i wyłącznie przez zawodników Automobil Klubu, bo na drugim miejscu Maciek Kowalski, na trzecim Kamil Barcik, pierwszy wiadomo Mateusz Molik. Wyniki naprawdę wyszły świetnie, mimo że w czasie sezonu naprawdę borykaliśmy się z wieloma kłopotami. Wyzwania na pewno duże, ponieważ motocykl na przykład dla Mateusza dostaliśmy praktycznie na początku maja. To wielkie podziękowania dla Hondy Polska, dla zespołu Wójcik Racing także, że stanęli na wysokości zadania. Praktycznie pierwsza Honda CBR 600, która trafiła do Europy, do nas, do Polski, była akurat dla Mateusza. No, później było 2 tygodnie siedzenia w garażu i przebudowywania tego pod sport. Mati i tak pojechał motocyklem, który no, praktycznie nie miał prawa wygrać i pojechał świetnie.
Czy jeżeli chodzi o polski sport motocyklowy, nie tylko o twojego syna Mateusza, w tym sezonie pokazywali się polscy motocykliści na europejskich torach, bo ty także działasz w strukturach fimowskich tej Europejskiej Federacji, jeśli chodzi o motocykle.
Oczywiście mamy bardzo dużo zawodników, którym warto kibicować, którzy gdzieś tam przecierają szlaki. Jest ich bardzo dużo. Przepychał się Piotrek Biesiekirski, on cały czas się przepycha w klasie Supersport 600 w Mistrzostwach Świata. Jeździł Milan Pawelec w Mistrzostwach Świata Moto3. Ale oczywiście to nie były te Mistrzostwa Świata, te top, tylko junior, juniorskie Mistrzostwa Świata, które są praktycznie rozgrywane Hiszpania i Portugalia. Tak więc w tamtych rejonach jechał świetnie od nas ze Swarzędza Dawid Nowak, mistrz Polski w Supersport 300. Jechał w wyścigach w Pucharze Świata Yamahy R3, zajął 5. miejsce, a walczył w pewnym momencie o 3. No, byli chłopaki na też, pojechali na eliminację tego Rookie Red Bulla, na którym my także byliśmy w zeszłym roku. W tym roku nie pojechaliśmy, Mateusz już za bardzo wyrósł, więc stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Ale był tam i Dawid, i był młody Belak, był Surowiak, który normalnie na co dzień startuje w mistrzostwach w Wielkiej Brytanii, w mistrzostwach, to jest, żebym teraz nie skłamał, British Talent Cup, tak, British Talent Cup. On też był u nas w Poznaniu, przyjechał sobie pojeździć, też trenowali sobie razem właśnie z Mateuszem, fajnie było to, fajnie rozwija takie właśnie treningi, kiedy zawodnicy, którzy jeżdżą gdzieś po świecie, osiągają jakieś sukcesy, jakieś wyniki, trenują sobie później razem, bo to powoduje to, że nasi chłopacy, nasi zawodnicy rozwijają się, rozpędzają, są już praktycznie naprawdę dobrą, mocną siłą europejską i teraz potrzebujemy tylko wskoczyć na te Mistrzostwa Świata. No, to jest niestety próg bardzo ciężki do przełamania, to nie jest proste wejść w Mistrzostwa Świata, bo to nie jest tak, że możemy się zgłosić i po prostu pojedziemy. Nie, trzeba osiągnąć najpierw wyniki na poziomie europejskim, a później jest ta limitowana wersja takich powiedzmy 20-30 zawodników, którzy startują permanentnie, Żeby dostać dziką kartę, trzeba naprawdę gdzieś się bardzo ładnie pokazać i wtedy ewentualnie Dorna, ten promotor światowy tych mistrzostw świata, po prostu pozwoli na jedno czy drugi udział.
Tyle o motocyklach, a szerzej sezon 2024, także pod kątem organizowanych przez Automobil Klub Wielkopolski imprez, podsumowuje prezes Bartosz Bieliński.
Tych imprez było naprawdę bardzo dużo i były bardzo fajne, duże, widowiskowe, gdzie się coś działo i miejmy nadzieję, że w przyszłym roku podobnie będzie. Pracujemy też, żeby ściągnąć inne serie, czy to wyścigowe, samochodowe, czy też motocyklowe, no ale to jest też w fazie teraz układania, nie chcę też zdradzać, żeby to było niespodzianką na 2025. A podsumowanie naszych osiągnięć klubowych w lutym, będziemy dziękować naszym zawodnikom za te sukcesy, które odnieśli w tym roku.
Tak spektakularnego sukcesu jak zdobycie Mistrzostwa Europy przez Damiana Litwinowicza w rallycrossie rok temu chyba w tym roku nie było.
Nie było, brakowało dosłownie paru punktów, żeby Damian skoczył na trzecie miejsce w tej najlepszej klasie, no ale trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że zrobi nam miłą niespodziankę, znaczy jestem o tym przekonany, że zrobi nam miłą niespodziankę i w sezonie 25 wywalczy tytuł.
Czy ktoś zrobił postęp, samochodziarze, motocykliści, czy może ci najmłodsi kartingowcy?
W każdej dziedzinie sportu, w samochodach, motocyklach i w kartingu możemy zaobserwować rozwój naszych młodych talentów. W samochodach pokazało się dużo właśnie młodych, uzdolnionych adeptów, którzy teraz mają takie plany i trzymamy mocno kciuki, żeby te plany im się zrealizowały. Przesiadają się do mocniejszych samochodów, do lepszych serii międzynarodowych i tam będą walczyć o tytuły mistrzów Europy może danego pucharu. Trzymamy kciuki, jeżeli chodzi o sezon 25 w samochodach. W motocyklach też zauważamy dużo młodych talentów, nie tylko z Automobil Klubu, ale też z innych klubów, gdzie pokazują się nie tylko na torze w Polsce, ale też pokazują się na torach europejskich. No i nasi kartingowcy, którzy jeszcze walczą w finałach światowych.
Automotopyrlandia na antenie Radia Poznań.
Wielkiego ścigania na torze Poznań już nie ma, ale imprez nadal nie brakuje. Wczoraj oglądaliśmy siódmą finałową rundę kryterium Super OS, zaliczaną do mistrzostw okręgu poznańskiego. Natomiast w najbliższą sobotę, 7 grudnia, dla pasjonatów motoryzacji, Automobil Klub Wielkopolski pod wodzą komandora Marka Skrzypińskiego organizuje 62. nocną jazdę konkursową. Start nastąpi z ulicy Obornickiej 330 o godzinie 16, a warto dodać, że rajd będzie rozgrywany w tak zwanym normalnym ruchu drogowym. Zakończy się próbami sportowymi na torze Poznań. Zachęcamy do udziału. Więcej szczegółów i regulamin na stronie www.aw.poznan.pl. A teraz już za wspólnie spędzone czasy dziękuję Krzysztof Ratajczak, mówiąc do usłyszenia za 2 tygodnie, 15 grudnia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Automotopyrlandia.
Co 2 tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Automotopyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.